Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj będziemy je prowadzili z Kazimierza Biskupiego, to koło Konina. Tutaj jest seminarium, Wyższe Seminarium Duchowne, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Tutaj też kościół, świątynia, w której dzisiaj spotkała się rodzina Radia Maria. Kościół pięciu braci męczenników i świętego Jana. Tak, takie ma wezwania. Cieszymy się jeszcze raz, że możemy we wspólnocie seminaryjnej też przeżywać spotkanie naszej rodziny. To też moment, w którym my możemy wiele się uczyć. Goście, którzy dzisiaj są na rozmowach, to ksiądz Andrzej Rabi. Witam serdecznie.
Bardzo serdecznie witam i ojca, i całą rodzinę.
Ksiądz Andrzej jest dyrektorem do spraw duszpasterstwa rodzin polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Jest ksiądz Stanisław Czarny, członek Komisji Generalnej do spraw misji i animacji misyjnej, działającej przy Zarządzie Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Ksiądz Piotr Gałązka.
Również bardzo serdecznie witam.
Jest dyrektorem do spraw duszpasterstwa powołań polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny i rektor tutejszego seminarium, ksiądz dr Andrzej Pryba.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam.
Ten głos znamy z anteny Radia Maryja, chociażby z audycji rodzinnych, które są w radiu we wtorek. To taki, można powiedzieć, poniedziałek, czyli zapowiedź wtorkowej.
Tak, dokładnie.
Dziękujemy bardzo. Jak ksiądz rektor odbiera to nasze dzisiejsze spotkanie?
Bardzo jestem uradowany z tego faktu, że się mogli się spotkać tutaj właśnie w tym miejscu u misjonarzy świętej rodziny. Z tej racji chociażby, że tak jak ojciec wspominał, że wielokrotnie bywałem w Toruniu z racji wtorkowych audycji rodzinnych, a jako że misjonarze świętej rodziny mają jako jedno z zadań właśnie
animację,
tak, duszpasterstwo rodzin, to pomyślałem sobie, że będzie bardzo dobrze, żeby kiedyś ci, którzy w Toruniu mieszkają, po prostu pofatygowali się kiedyś tutaj do nas i żebyśmy mogli wspólnie przeżywać w rodzinie. To jest swoistego rodzaju rodzina. Też mówi się o tym tak, że misjonarze świętej rodziny, no właśnie to rodzina, charakterystyczne dla nich jest gościnność, otwartość. Myślę, że właśnie ten klimat, że tak powiem, udało nam się przeżyć, wytworzyć. Dlatego stąd moja radość. No jeszcze inna oczywiście, ona płynie z faktu chociażby tych rocznic, które my przeżywamy tutaj właśnie w Kazimierzu Biskupim. Przyszły rok to 500-lecie fundacji tego klasztoru. Naprawdę szacowny klasztor, obiekt. To Bernardyni tu rozpoczynali. Dalej chociażby ta sala, która jest tutaj.
Co to za sala?
Nazywa się ona tak zwaną, jest określona mianem sali rycerskiej. Rzeczywiście klimat, który tutaj możemy, że tak powiem,
piękne sklepienia.
Tak, wczuć się, no rzeczywiście to lata, które te mury mówią o tych latach, które tutaj przeżyli wiele przecież pokoleń. 500 lat to naprawdę sporo czasu. My mówimy też, że i tego doświadczają również ci, którzy przyjeżdżają do nas. Chociażby teraz w miniony weekend byli u nas, gościli u nas małżonkowie z ruchu Ekip Notre Dame, pary pilotujące, te pary, które będą wprowadzać nowe pary pragnące wejść w życie tego ruchu, powiadają z jednej strony prosto, zwyczajnie, bo chociażby te pokoje jednoosobowe, tak zwane cele, bo to właśnie klasyczne cele zakonne, a z drugiej strony powiadają, no to jest unikatowa sprawa, bo właśnie tu jest pewien klimat modlitwy, nie tylko że wieków, że ale właśnie w tych chmurach ludzie się modlili i to przez te 500 lat. To jest ta jedna z rocznic. Potem 1921 rok to misjonarze świętej rodziny tutaj w to miejsce przybywają. Czyli 85 lat początek w ogóle polskiej prowincji, początek na ziemiach Polski. To właśnie 85 lat naszego pobytu między innymi tutaj w tym domu zakonnym. I 40 rok pracy akademickiej Wyższego Seminarium Duchownego tutaj w Kazimierzu Biskupim. Także powodów jest wiele do tego, żeby się w tym miejscu spotkać i cieszyć się z tego, że możemy być razem, modlić się, dziękować i przeżywać to w rodzinie poszerzonej o rodzinę Radia Maryja.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj temat misjonarzy świętej rodziny w posłudze rodzinom, misjom i powołaniom. Ksiądz Andrzej Rabi, dyrektor ds. Duszpasterstwa Rodzin.
Bardzo się cieszę, bo ja też już przejeździłem do Torunia i już miałem okazję w kilku wtorkach uczestniczyć razem z małżeństwami i rodzinami bliskimi naszemu sercu, które też pojawiały się tam. Misjonarze świętej rodziny w swoim charyzmacie, no dzisiaj mówimy już o tym, że misjonarze świętej rodziny mają to w charyzmacie duszpasterstwa rodzin. Okazuje się tak do końca, nie wyglądało. Mianowicie ojciec założyciel, zakładając zgromadzenie, zajmował się rodzinami o tyle, o ile one pomagały w ujawnianiu i potem realizowaniu się powołania kapłańskiego i misjonarskiego. Natomiast wróciliśmy w jakiejś części do charyzmatu faktycznie ojca założyciela, do świętorodzinności. To znaczy opieranie całego naszego życia zakonnego o świętą rodzinę, ale też duszpasterstw naszych, które prowadzimy, opieranie o świętą rodzinę. I to jest de facto nasz charyzmat. Ja myślę jednak, że synowie księdza Jana Berciera mają takie prawo i to się dokonywało, kiedy się po Soborze Watykańskim II spotykaliśmy na reformowaniu konstytucji, kilkakrotnie żeśmy te konstytucje naszych misjonarzy, na misjonarzy świętej rodziny przerabiali, to właśnie duszpasterstwo rodzin pojawiło się. Jako że dzisiaj rodzina cierpi, ma taki okres trudny z racji tej, że są takie ataki na tę rodzinę, to ja myślę, że mamy prawo powiedzieć, że jest to też również i nasz charyzmat, duszpasterstwo rodzin.
Ja myślę, że warto byłoby nawet i to dopowiedzieć, że nie tylko, że prawo, ale myślę, że nawet jest wyzwaniem
obowiązkiem,
i obowiązkiem. Jeśli wpatrujemy się w świętą rodzinę, to trudno, że tak powiem, nie podjąć tego konkretnego wyzwania do życia rodzinnego. To jakby niejako samo jakby pojawia się. Prawda?
Polska prowincja postanowiła stworzyć takie centrum, taki ośrodek świętorodzinny i właśnie taki ośrodek powstał w Ciechocinku, gdzie ksiądz dr Adam Bajorski podjął od kilku lat bardzo ciekawą troskę o ten charyzmat świętorodzinności, kiedy to zaczął wydawać liczne roku pojawiające się materiały, które uświadomiły nam, misjonarzom, głęboką zależność całego naszego życia zakonnego od świętej rodziny i ukierunkowanie na świętą rodzinę. Pamiętam taki rok, chyba 1999, gdzie cały rok naszych rozważań był poświęcony świętemu Józefowi. Potem był taki cały rok poświęcony Synowi Bożemu, który w świętej rodzinie się przecież realizował. Były inne też lata. Dalej podjęliśmy taką inicjatywę rekolekcji dla kapłanów, które przez kilka lat miały za cel uświadomić, że święta rodzina jest naszą patronką i co z tego wynika. Jeżeli święta rodzina jest patronką, to znaczy, że wszystko, cała nasza praca nad naszą duchowością, cała formacja musi być ukierunkowana na świętą rodzinę i to z niej trzeba czerpać wiele różnych takich impulsów. Ale te ale też i w tej pracy, którą podejmujemy, mamy małżonkom, rodzinom, ojcom, mamy ukazywać, jak osoby w świętej rodzinie funkcjonowały i czy mogą być wzorcem, czy mogą być wzorcem. I myślę, że to myśmy to od kilku lat już zaczęli, myślę, że dobrze robić i mamy taki, myślę, nawet bogaty program takiego duszpasterstwa rodzin. To jest oferta oczywiście, którą składamy Polsce i diecezjom. Ja na przykład wysłałem w ubiegłym roku do 44 diecezji takie programy duszpasterstwa rodzin, jakie my realizujemy. To, co robimy, to wysłałem. Zawiązała się bardzo dobra współpraca tutaj w diecezji. Ksiądz biskup Merling, nasz pasterz diecezji jest bardzo otwarty na tego rodzaju pracę. Myślę, że to jest duży sukces, ja myślę, dla naszej polskiej prowincji, żeśmy to całą naszą pracę ukierunkowali, myślę, że dobrze, na duszpasterstwo rodzin. Nie wiem, czy jest, a myślę, że jest to stosowny tu czas, żeby powiedzieć też, jakie to są prace, jakie to są. Otóż taki ośrodek w Ciechocinku podejmie bardzo dużo takich akcji. Najpierw całe rekolekcje ewangelizacyjne, które dokonuje. Jest ich bardzo tutaj dużo. Mógłbym wyliczać Filip, Emaus, Jan, Andrzej, historia zbawienia, Jezus według czterech ewangelistów, sekret Pawła, Paweł, animacja modlitwy charyzmatycznej. Ale obok tych rekolekcji ewangelizacyjnych, gdzie się formuje liderów, później dla pracy duszpasterskiej w parafiach. Podejmuje się również rekolekcje ukierunkowane na rodzinę, a więc to są takie rekolekcje też ewangelizacyjne, ale dla małżonków już. Dla małżonków to jest Tobiasz i Sara, to jest Aquila Priscilla, to jest kontemplacja ikony świętej rodziny i Trójcy Świętej. Razem z księdzem Bajorskim podejmowaliśmy takie rekolekcje o tej pierwszej parze, którą Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze w 2000 roku, Alojzem i Marii Kłatrokich. To jest bardzo ciekawe też rekolekcje uwielbienia Boga na wzór na wzór Matki Bożej, świętego Józefa, na podstawie takich obrazów Sigera Kodera, które mieliśmy też przeprowadzone w naszej polskiej prowincji, a także rekolekcje siostrą Faustyną Jezu, ufam Tobie. Ponieważ też się włączam w te prace w Ciechocinku, widzę, jak wiele dobra przez te rekolekcje się dzieje, jak bardzo te rodziny i małżeństwa, które trafiają do tego ośrodka, jak jednak korzystają. I potem widzę, jak one, jadąc do swoich parafii, potem to procentuje. Wierzę bardzo, że duszpasterze wykorzystują potem już teraz takich małżonków, takie rodziny, które są już jakoś ukierunkowane. Ale obok tej pracy mamy też nasz ośrodek tutaj w Kazimierzu Biskupim, gdzie włączyliśmy się w ten nurt ogólnopolskiej pracy dla małżeństw i dla rodzin. A więc to są spotkania małżeńskie, to jest ten dialog podstawowy, który w ramach ruchu spotkań małżeńskich, który od 2 lat już przyjął, ma status stowarzyszenia na prawach papieskich już jest. Dalej to są oczywiście weekendy dla narzeczonych, które zastępują katechezy przedmałżeńskie i są respektowane przez księży proboszczów w całej Polsce. Bardzo dużo narzeczonych przyjeżdża tutaj do...
To na pewno już inna forma, prawda? Bo nieraz młodym ludziom czy rodzinom potrzeba różnych form, możliwości.
Ja uważam, że ja mam porównanie, ponieważ byłem 17 lat proboszczem i robiłem spotkania dla narzeczonych. I to ja mam porównanie. Teraz, kiedy ja biorę udział i jako kapłan odpowiedzialny, animujący za weekendy dla narzeczonych, to nie ma porównania. Nie ma porównania. Ja przepraszam księży, że tak powiem, ale małżonkowie muszą dawać świadectwo. To oni muszą wobec narzeczonych stawać jako ci, którzy są, po pierwsze, że są doświadczeni, dalej, że mają, że rzeczywiście pokazują się przed tymi młodymi ludźmi narzeczonymi jako kochający się, miłujący. Oni są, ci młodzi ludzie, wpatrzeni w nich.
Rozumiejący, czym jest małżeństwo.
Tak, bo oni rozumieją to i naprawdę autentycznie ich przyjmują. Autentycznie ich przyjmują.
Trzeba powiedzieć, najpierw przyglądają się. Najpierw nieraz nieufnością, prawda? Przyglądają się, jak to naprawdę tak, jest, tak. Prawda? Ale z czasem, kiedy widzą, że to jest autentyczne, prawda? Że to nie jest podróbka, że to jest oryginał, że to jest oryginał, że ci małżonkowie są szczęśliwi, zadowoleni. Kapłani też odpowiednie, że tak powiem, kroki czynią ku temu, by wprowadzić dany temat, ten klimat. I widać, że nauczanie Kościoła, że to nie jest jakaś abstrakcja, że to nie jest coś, czego się nie da absolutnie zrealizować, jakby to nie było z tej ziemi, ale okazuje się, bo można powiedzieć w pewnym sensie, nie z tej ziemi, bo Ewangelia jest Boża, a jednocześnie ona jest dla człowieka, prawda, dla człowieka i że to jest możliwe do zrealizowania i że ci ludzie są szczęśliwi, prawda? Myśmy to wielokrotnie, tak, prawda,
ja
doświadczali.
Dodam, księże rektorze, że ksiądz rektor całą duszą i całym sercem jest przy tych spotkaniach małżeńskich i weekendach dla narzeczonych, jako że od 2002 roku sam przez 2 lata te spotkania prowadził i animował je. Natomiast od 2004, kiedy ja przejąłem duszpasterstwo rodzin w polskiej prowincji, ksiądz rektor jako poprzednik, czuję tę potrzebę też udzielania się i dawania siebie i dobrze, że to robi, bo robi to bardzo fachowo i ja schylę czoła wobec księdza rektora, który to robi tak dobrze. Ale jeszcze, ojcze, my jeszcze mamy jedną formę. Ja od 2 lat podjąłem takie starania o rekolekcje dla ojców. To jest taka nowa forma, która się pojawiła dokładnie 2 lata temu koło Lublina.
Właśnie,
tam
pamiętam, strona internetowa,
Tatonet, gdzie pan Darek Cupieł, niedawno zresztą miałem 2 dni temu, był redaktor Homo Dei tutaj i miał taki długi wywiad. Udzieliłem mu na łamach Homo Dei. W Kijowie było, tak? A ostatnie bardzo animujące i przygotowujące do spotkań dla ojców z ojcami było spotkanie w Kazimierzu Dolnym, gdzie formacyjny kurs taki dla ojców był prowadzony. Jeden z tych panów, który już przeszedł taką formację, prowadził takie ostatnie rekolekcje tutaj dla ojców, u nas w Kazimierzu Biskupim. Oni nazywają to... To jest 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Bardzo ciekawa forma, dlatego że to nie jest wykład. To robił ojciec 5 dzieci, który skończył, jest doktorem teologii, doktor teologii, a jednocześnie na Politechnice robi studia, bo powiadano coś z tego tej teologii to wyżej się nie da. To trzeba coś więcej jeszcze.
Mam rozumieć, że to pan Politkowski.
Nie. Pana Politkowskiego pozdrawiam, panie Jacku, pozdrawiam, gdyby pan słuchał, bo pan Jacek Politkowski obiecał mi w kwietniu przyszłego roku rekolekcję tutaj dla ojców. Także bardzo sobie cenię. O, ten człowiek jest zajęty przez cały rok. Każdą niedzielę, ojcze, te reflekcje dla ojców, ja uważam, że bardzo są potrzebne. Ja wtedy zobaczyłem, bo to było międzynarodowe spotkanie, co to znaczy ojciec, który szuka swojego miejsca. Jak to zupełnie inaczej taki mężczyzna, który najpierw opowie sobie, kim ja jestem, najpierw to pytanie sobie postawi, kim on jest. A potem, jeżeli w ślad za tym idzie również i to, komu ja służę i jak ja to mam robić najlepiej, to odkrycie tego swojego miejsca przy dziecku i przy żonie, rewelacyjne skutki są. Ci ojcowie, kiedy przyjeżdżają potem do domu, oni doświadczają czegoś bardzo pięknego. Mianowicie, że dzieci widzą, co się z tym tatem robi. Taki miałem przypadek tutaj, że jeden z ojców, kiedy przyjechał do domu, no to dzwoni do swojego syna, który akurat w Toruniu u was, kochani, ma w Toruniu, nas studiuje. I on dzwoni do tego syna i powiada, wiesz, ja ciebie kocham, bo mu tego nigdy tak nie mówił jakoś, więc dlatego chciał mu to po tych rekolekcjach powiedzieć. A syn dzwoni do matki i mówi, mama, czy tacie się coś stało, bo taki nigdy mi tak nic nie gadał, o co to chodzi. Ale za dwa dni syn, już po refleksji pewnej, dzwoni do ojca, mówi, tato, ja ciebie też kocham. No i to się dokonała naprawdę taka wymiana piękna, kiedy to mężczyzna mężczyźnie trudno, że tu z buzi, żeby mu to wyszło, że on kocha chłopa drugiego, syna swojego, że kocha. To trudne jest. A jednak po tych rekolekcjach tak dociera, tak. Więc
te rekolekcje prowadzone są metodą warsztatową. Proszę zwrócić uwagę, tak jest z narzeczonymi, tak jest z tymi małżonkami. Kiedy widzimy, że jest bardzo konkretne przeżycie i jeśli to właśnie ktoś przeżywa, to widzi, coś odkrywa. I coś się zaczyna dziać w człowieku. Jeśli to jest tylko kwestia mówionych, że tak powiem, głów, prawda? Tylko gadających głów, które ktoś tam coś wypowiada, a ten ktoś ma słuchać. No przecież na te spotkania czy narzeczeni najchętniej by nie chcieli przychodzić, bo jeśli przychodzą, to wielu, kiedy ze studentami rozmawiam, ze świeckimi, prawda, to oni powiadają, najczęściej to odbierają właśnie w ten sposób, że trzeba to jakoś tam przeżyć. No skoro już ten proboszcz się domaga tego, że tak powiem, dokumentu, że się uczestniczyło, to jakoś trzeba przeżyć. I to jest tylko...
Często... Na pewno jest potrzebne słowo i proboszcza kapłana.
Bez wątpienia tak. Myślę, że warto o tym, skoro dotykamy kwestii duszpasterstwa roli.
Ksiądz Piotr, tak.
Tak, ja miałem okazję pierwsze rekolekcje tutaj z ojcem Andrzejem prowadzić, tę rekolekcję dla ojców i pamiętam to nabożeństwo o przebaczenie. To był kulminacyjny moment tych rekolekcji i widzę, jak bardzo potrzebne jest uzdrawianie tych relacji w rodzinie właśnie poprzez przebaczenie, kiedy po tym nabożeństwie ojcowie podchodzili i mieli łzy w oczach. A więc gdzieś są zachwiane te relacje i potrzeba jakby na nowo nawiązania tych relacji poprzez to przebaczenie, które jest tak bardzo potrzebne i od tego przebaczenia zaczyna się budować te właściwe, zdrowe relacje w rodzinie, tak, między rodzicami.
Bo musiał ten ojciec młody przebaczyć swojemu starszemu ojcu po to, żeby teraz jego relacje z jego synem maleńkim właściwie się układały. bo już wtedy nie ma tych przeszkód, nie ma, serce jest wolne, jest gotowe. To by trzeba właściwie, i my, ja ciekawa rzecz, że nie można sprowadzić tych warsztatów dla ojców tylko dla tej strefy takiej psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej. Tylko ja zauważyłem po dwóch czy trzech właściwie takich tych warsztatach, przekonałem się, że musi być dodana ta warstwa religijna. Dlaczego? Ty masz iść do Pana Jezusa i ty masz tam przy Panu Jezusie odkryć twoje przywiązanie do Ojca Niebieskiego i wtedy ci jest o wiele łatwiej to fizyczne ojcostwo realizować. I ciekawa rzecz, że ci ojcowie, oni żądali tego, oni chcieli tego.
Tak, tak. Ja też właśnie pamiętam, że ten moment tego nabożeństwa, w ogóle to oparcie na tej sferze duchowej, to jakby jest podstawą budowania później tych innych aspektów małżeństwa w rodzinie.
A jeszcze zrobiliśmy to ojców kamedułów, gdzie w ogóle ta atmosfera takiego tej zakonności i tego wyciszenia i tego padnięcia na kolana, to stwarzało bardzo dobry klimat do tego, żeby się przyznać do pewnych niedociągnięć i postawić na nowo te relacje w swojej rodzinie, ze swoim w małżeństwie. Ale myślę, że bardzo by mi za złe miał ośrodek Bąbliński, gdybym nie powiedział, że są tam, jest dużo takich działań pięknych, bo to jest Szczecin, nasz ośrodek koło Poznania, gdzie
Kazimierz
biskupi, Ciechocinek, który jest w tej diecezji też, też. I wreszcie w archidiecezji poznańskiej Bąblin, który jest Kazimierz biskupi jest diecezjalnym ośrodkiem spotkań małżeńskich, a Bąblin, przepraszam, jest diecezjalnym ośrodkiem dla archidiecezji poznańskiej. I teraz tak, ja oprócz tego, co my robimy, a więc spotkania małżeńskie, dialog podstawowy, mają również weekendy dla narzeczonych też, ale mają też, i to myślę, to jest też ciekawa forma, warsztaty szkoły wychowania. To właśnie takie po jednym turnusie jest sztuka komunikacji pomiędzy rodzicami, między rodzicami, nauczycielami a dziećmi, to szczególnie adresowane do nauczycieli, wychowawców. Ale jest też warsztata szkoła rodziny, tam to była szkoła wychowania, szkoła rodziny, a więc gdzie uczy się dialogu międzypokoleniowego, gdzie jest to turnus szczególnie adresowany do rodzin, więc razem z dziećmi jest robiony. To są po jednym takim, to są takie, bym powiedział, pilotażowe w tej chwili, myślę. Natomiast duży akcent Bąblin jakby składa na tak zwaną szkołę świętej rodzinności, szkołę zdrowego człowieczeństwa i to są dwa cykle, takie są. Mianowicie to jest według pani doktor Zofii Dąbrowskiej, która leczy tak, to jest to taka szkoła zdrowego człowieczeństwa. Myślę, że to jest ciekawe.
Czyli nawet można powiedzieć, żeby jak się zdrowo odżywiać.
Jak się zdrowo odżywiać, tak. I Bąblin już miał kilka audycji w Radio Maryja i w telewizji też. Ja myślę, że tu ksiądz rektor by jeszcze też powinien dopowiedzieć, że samo seminarium też jakoś przygotowuje naszych alumnów też do tej pracy przyszłej duszpasterskiej. Ja miałem tutaj zresztą też taki cały dzień skupienia, gdzie ja uprzytomniłem alumnom, już kończę, gdzie ja uprzytomniłem alumnom to, że muszą być pewne predyspozycje do przyszłego duszpasterstwa rodzinnego. Otóż ja uważam, że nie każdy się nadaje do takiego duszpasterstwa. Najpierw to myślę, że to musi być bardzo otwarty człowiek, który kocha człowieka i który jest gotów mu pomóc, usłużyć i oddać swoje życie trochę dla drugiego człowieka.
Nawet nie trochę.
Tak, no nawet więcej, nawet więcej. Nawet więcej. No właśnie, a to jest też trudne, bo to nie każdy, no księdzem może być, a nie ma tego, nie ma tego. To jest, to tak jest. Ale ja myślę, że tu ksiądz rektor może jeszcze choć kilka zdań niech to powie, co robi, by w tej formacji, zwłaszcza tej naukowej, pomóc alumnom.
U nas jest jeszcze taki dodatkowy przedmiot, nazywa się duszpasterstwo rodzin. Jako że to jest jedno z zadań, powiedzmy, apostolskich, które misjonarze świętej rodziny winni podejmować. Dlatego pewne konkretne zagadnienia z tej dziedziny są, że tak powiem, na tej bazie naukowej przekazywane. Oprócz tego, ja myślę sobie, nie można zostać tylko na tym poziomie. Oczywiście pewne elementy zagadnienia, one są również w ramach teologii praktycznej, pastoralnej, praktycznej. Nadto, można powiedzieć, myślę sobie, to nie tylko to. Dobrze by było, żeby alumni brali udział właśnie w warsztatach, rekolekcjach, już bezpośrednio się zetknęli z tą pracą z narzeczonymi, z małżeństwami, z będącymi w kryzysie. Dlatego ja jestem wielce uradowany z tego faktu, że u nas, w naszym seminarium, funkcjonuje taki ośrodek rekolekcyjny, i przy tej okazji od razu poszczególni alumni są zaangażowani w konkretne te pracę. Przyszło mi też jeszcze pracować w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców w Poznaniu. Również i ich zachęcam do tego, żeby brali udział w tego typu rekolekcjach, warsztatach, i rzeczywiście też to się dzieje. Gdzie tylko mogę, też w konkretnych tych zaangażowaniach moich, a w pracy ze studentami, alumnami, też mam okazję pracować jeszcze z piątym rokiem z alumnów Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Arcybiskupiego Seminarium w Poznaniu.
Tak więc, rektorze, sympozjum też, nie? Myślę, że też dotknijmy tylko jednym zdaniem, choć, że co roku, od kilku lat ksiądz rektor uruchamia tutaj i jest przygotowane sympozjum, dwudniowe sympozjum, i ciągle ma ono tematykę rodziny. I bardzo sobie tutaj niektórzy ludzie, którzy przyjeżdżający, cenią sobie to, bo to i o ojcach było, o mężczyźnie, o rodzinie, o przygotowaniu do małżeństwa.
A to najbliższe będzie poświęcone zagadnieniu wychowania.
Dobrze. Teraz powołania czy misje?
Ja myślę, że misje.
Misje, dobrze. Ksiądz Stanisław Czarny jest członkiem Komisji do spraw misji i animacji misyjnej.
Myślę, że trzeba wyjść od ojca założyciela, bo to jest główna postać naszego zgromadzenia, ksiądz Berthier. I trzeba jego duchowość, misję. To jest przede wszystkim to stworzyło się i zrodziło się w La Salette, bo przecież tam cała jego duchowość, całe jego życie, to jest La Salette. Ojciec założyciel tam spędził większość swojego życia. Tam powstały jego wielkie dzieła, idea powstania naszego zgromadzenia. I do tych korzeni trzeba powracać. I do tego powracamy. Tam musimy odczytywać. I odczytujemy założyciela. I znaczy nie odczytamy, jak do tego nie powrócimy, do korzeni. A korzeni właśnie założyciel. Sługa Boży i wszystkim widzimy to, co było, stworzył, napisał. Zostało już przygotowane, leży w Watykanie. Odbył się jego proces beatyfikacyjny. Jak powiedziałem, jako saletyn, bo do śmierci został saletynem. To się tym naszych widzimy kuzynów, pozdrawiamy saletynów. Tam tworzył, był wielkim rekolekcjonistą, misjonarzem. To całkiem jego życie. Tam rzeczywiście u stóp Matki Bożej. Do nich ciągle powracał, mimo że to zgromadzenie nasze powstało w Holandii, Grave, w 1895 roku, to zawsze gdzieś jednak powracał tam na La Salette. To było jego, widzimy, tam tworzyło się to wszystko widzimy, co widzimy, zostało stworzone misjonarze świętej rodziny. Ta cała idea powstania zgromadzenia, widząc ludzi młodych, którzy nie mogą zrealizować swojego powołania. A w jakikolwiek sposób gdzie my chciał pomóc, by to dzieło ewangelizacji, gdzie my było rozpowszechniane w świecie, gdzie my to stworzył, to tak gdzie to dzieło gdzie powstało. To było tak nazwane dla spóźnionych powołań. No wiadomo, że to nie te czasy, jak gdzieś spóźnione powołanie, gdzieś tam miał 16-18 lat, nie, to już może nie nadawało się do seminarium. Ojciec założył, taki przyjmował. Jeszcze za swojego życia wysłał, widzimy, już na misję. To był 2005 rok. To widzimy, już wysłał, widzimy, pierwszy misjonarzy. Tu widzimy 10 lat, widzimy, od powstania zgromadzenia i już widzimy, ta idea misji już była. Więc już pierwsi misjonarze jeszcze za życia ojca założyciela wyjechali. Wiemy, że taką, widzimy, tą kolebką, oczywiście widzimy, to jest seminarium. Ostatnia Rada Generalna, która stworzyła trzy takie komisje formacji ciągłej, rodzin i taką komisję misyjną, której należy przy naszym zarządzie generalnym w Rzymie. Jedna z czterech, to jest jeden jest z Indonezji, jest Argentyńczyk, Amerykanin i ja. Nasze ostatnie spotkanie to właśnie było takim potrzeba, takimi może takimi drogami czy aspektami, to była i duchowość, formacja i swoje materialne, ale zatrzymajmy się na tym wszystkim, co jest, nazwijmy to, tą duchowością, o co właściwie chodziło, tej duchowości. To, co już stworzył gdzie ojciec założyciel, to było ideą ojca założyciela, aby wspierać duchowo zgromadzenie, to, co istnieje we Francji, to jest ta grupa przyjaciół ojca założyciela, to jest to pierwsza nasza, widzimy, prowincja. W Polsce mamy również tak zwane, nazywamy, przyjaciele misji, czyli grupy, które działają przy różnych parafiach, nie tylko przy naszych parafiach, które prowadzimy w Polsce. To są w takich czy innych ośrodkach, gdzie odpowiedzialny za misje zagraniczne dyrektor, gdzie odwiedza, spotyka się. To są ludzie, którzy wspierają nas i duchowo, i materialnie. W sposób szczególny duchowo, to sam, który pracując ponad 8 lat na Papua Nowej Gwinei, odczuwałem, kiedy otrzymywałem, widzimy, tych, którzy modlą się. To jest oczywiście to na każdym kroku, bo to rzeczywiście to dotknięcie tego ducha i modlitwa to jest, widzimy, czymś wielkim, więcej niż materializm. I my mówimy, że to rzeczywiście, żeby kontynuować, żeby to dzieło ojca założyciela jeszcze bardziej się rozszerzało, żeby w tych naszych prowincjach właśnie podtrzymywać, rozszerzać tą ideę, jaką właśnie on miał na założyciel, te grupy, przyjaciele. To rzeczywiście to przez to na pewno bym ludzi i na pewno rodziły się na pewno powołania. Nie tylko misyjne, nie, bo to wiadomo. Więc ta duchowość, to są ci, którzy będą wspierać, bo to nie tylko widzimy te sprawy materialne, nie, jak powiedziałem. Ten duch jakże jest ważny, nie? Duch ojca założyciela. Powrotu widzimy do La Salette, to jest naszą, widzimy, patronką zgromadzenia z Matką Boską Saletyńską. Tam rzeczywiście, jak powiedziałem, ojciec założyciel cały dzień swoje życie spędził, tam widzimy tworzył. I dalej widzimy, to jest ta formacja. Formacja to nie tylko to kształtowanie tego ducha misyjnego w seminarium, to jest ważne. Żeby już taki młody, który przychodzi z tym taką ideą wyjścia, głoszenia tej ewangelizacji, o której dziś była również i mowa tutaj w czasie mszy świętej, gdzie Tadeusz mówił o tej ewangelizacji, to widzimy Europa, bo przecież i ten duch widzimy w tym różnym, widzimy, świecie. Dla nas, widzimy, chodziło, aby tam ta formacja, myśmy rozmawiali, że przecież tego dobrego przygotowania. Są misjonarze, którzy już, aby zakończyli w jakimś sensie, w cudzysłowie, swoją pracę, by stworzyć grupę, by oni mogli potem animować. Oni mogli, powiedzmy, animować, czyli przygotowywać. Nawet, rzeczywiście, nawet poprzez takie przygotowania, nawet i językowe, tych języków może lokalnych, nie? Grupa, która, widzimy, tych, którzy mogli, widzimy, tam, czy gdzie pojawiać się, nim ktoś wyjedzie na misję, by mógł poznać rzeczywiście tego ducha, tego kraju, ludzi, nawet, widzimy, jakieś podstawowe, widzimy, sprawy językowe. To jest ten duch, widzimy, formacji, nie? To jest kształtowania, żeby ten zapał misyjny no nie gasł, więc to jest ważne. To więc takie pierwsze dojdziemy, nasze to spotkanie, które trwało, powiedzmy, 2 tygodnie, myśmy się siedzieli w Rzymie, tej idei, teraz oczywiście jest kolejna, by spotkać się również i z 15 prowincji działających w naszym zgromadzeniu w świecie, tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni również w każdej prowincji za misję, spotkać się, by. Ale widzimy, to, co zostało u nas, widzimy, stworzone, te myśli, idee, żebyśmy teraz może jeszcze bardziej, widzimy, rozszerzać. To oczywiście, ojciec założyciel, ten cały, widzimy, jego duch, który zawarł w swojej książce Kult i naśladowanie świętej rodziny. To jest ta książka, którą mówimy, jakby ojciec założyciel wyprzedził epokę, nie? To jak rzeczywiście to zagłębiamy w odniesieniu do świętej rodziny, tych idei rodziny, tych wartości, jakie są w rodzinie, ale również tego ducha misyjnego, nie? To oczywiście ten duch misyjny na pewno się kształtował już od w tym domu na pewno rodziny, nie gdzie indziej, nie? Ale powiedzmy, ta cała informacja, ta duchowość, to na pewno widzimy, będzie już potem postawą, to widzimy tej kolebką, jak jest, widzimy seminarium, nie? To się widzimy dostrzega, bo to jak widziałem tego ducha, który jest, bo miałem tylko pracę, ale byłem jakiś czas w Indonezji, mamy te dwie prowincje swoje, Kalimantan i Jawa. Tam w tej chwili już dwóch naszych, którzy współbraci, jeden już tutaj jest w tej chwili w Kazimierzu, brat Józef, który 34 lata spędził pracę w Indonezji, nie? Drugi 33 lata jest w sanktuarium Górce Klasztorne. Nie? To są ludzie, którzy no, prawie pół swojego życia spędzili, widzimy, na misję. Nie? I dla nas to są właśnie tacy ludzie, których trzeba wykorzystać, nie? Żeby tego ducha takiego miśnego mogli przekazać innym, ale również będzie kształtowanie właśnie tych takich form, żeby kulturowych, nim wojedzie ktoś, to nie, że ma zapał, hura, jadę na misję, nie, tylko rzeczywiście on musi widzimy czuć, on musi wiedzieć, co to jest, widzimy, misja i na czym, widzimy, polega ta ewangelizacja, która na pewno jest odmienna niż naprawdę w Europie, nie? Więc to jest, widzimy, stworzenie, chcemy, aby takiej jakby centralizacji, myśmy mówimy, że stworzenie takiego centralnego biura w naszym zgromadzeniu by było tam przy domu generalnym, no to ojciec generał mówi, no tak, no rzeczywiście to jest, nie chodzi, żeby tam, może w samym tym centrum Rzymu, ale czy byśmy jak jeden z naszych, widzimy, krajów, ten takie centrum misyjne, gdzie rzeczywiście te pewne, widzimy, sprawy, które są, widzimy, kształtowane, no, potem były przekazywane do wszystkich, widzimy, prowincji i prowincje, widzimy, tworzyły tego ducha.
Dziękuję bardzo. To był głos księdza Stanisława Czarnego, członka Komisji Generalnej do spraw misji i animacji misyjnej właśnie przy Zarządzie Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Kwestia powołań, ksiądz Piotr Gałązka.
Ojcze Grzegorzu, jeśli można, na początku chciałbym pozdrowić. Nie wiem, czy jest teraz możliwość,
oczywiście,
ale chciałbym pozdrowić oczywiście młodych ludzi. Młodych ludzi, bo mam do czynienia i teraz pracuję z młodymi ludźmi. Właśnie zajmuję się powołaniami. Może na początku chciałbym powiedzieć o tym, że zachwycam się naszym założycielem, księdzem Janem Berthierem, jego pomysłami, jego raczej też działaniem Ducha Świętego, jaki dotykał Jana Berthiera, kiedy tworzył to nasze zgromadzenie, że dobierał te charyzmaty, które bezpośrednio się ze sobą ścierają, przenikają się, raczej bym powiedział, przenikają się, bo przecież chociażby duszpasterstwo rodzin, później właśnie powołania. Powołanie wzrasta w rodzinie. Tam się zaczyna kształtować to powołanie i tak jak ktoś to kiedyś powiedział, że takie będą powołania, jakie są nasze rodziny. I myślę, że i zachwycam się właśnie tym, że to jest tak pięknie.
Nie tylko do życia zakonnego,
tak, tak,
kapłańskiego, ale w ogóle do budowania następnych właśnie rodzin.
Dokładnie, dlatego jeden ze współbraci powiedział mi, że mam zarzucać sieci w morze czy w jezioro i wiadomo, że w tym jeziorze, w wodzie będą różne ryby. Będą mniejsze, większe, te, które przedostaną się przez te oczy sieci, ale też, które się zatrzymają. I właśnie to jest też i z powołaniem, że tak jak już to ojciec powiedział, że chodzi o rozeznanie tego powołania. Czy to ja mam, czy to jest powołanie do rodziny, do małżeństwa, czy właśnie to powołanie do życia zakonnego, życia kapłańskiego. I w tym celu też, no tu jestem najmłodszy w tym naszym tutaj zgromadzeniu, dlatego w naszej wspólnocie tutaj obecnej, którą teraz tworzymy. Dlatego ta praca, ta służba, do której zostałem przydzielony, no stawia takie wymagania dosyć dla mnie są, ale myślę, że tutaj w tym wszystkim musi być ten Boży Duch, Duch Świętej Rodziny, który ma nam właśnie pokazywać i to powołanie. Dlatego staram się organizować rekolekcje nie tylko dla chłopaków czy dla młodzieńców, ale właśnie dla młodzieży, żeby pomóc im rozeznać to powołanie. Chociażby miniony weekend kurs Filip, który miał w Górce Klasztornej, bo akurat tam mieszkam w domu zakonnym, 35 osób, młodych osób. Dla mnie było niesamowitym doświadczeniem, że podczas modlitwy o wylanie Ducha Świętego ci młodzi ludzie w większości prosili o łaskę rozeznania swojej drogi życiowej.
A jak oni się z sobą, nie wiem, komunikują, czy jak wy się z nimi komunikujecie? Jak to jest, że akurat przyjedzie 35 osób?
To właśnie plakaty jakieś tam w okolicy rozwieszam, wchodzę w różne, do różnych też wspólnot staram się wejść, bo przez też inne zakony, tam siostry też zakonne, które prowadzą oazę. I w taki sposób docieram do tych młodych ludzi. Idę na katechezę do szkoły. Była okazja właśnie, kiedy był tydzień misyjny. Byłem w szkole gimnazjalnej, w liceum i właśnie mówiłem też o powołaniu, mówiłem o misjach. I w taki sposób staram się docierać do młodych ludzi. No, dzisiaj jest też wspaniała okazja, żeby do tych młodych ludzi mówić właśnie poprzez Radio Maria czy telewizję Trwam, ale w taki sposób trzeba docierać. I myślę, że bardzo istotne i ważne jest taki osobisty kontakt z księdzem. I tak się zastanawiałem ostatnio i dzieliłem się na naszej Radzie Prowincji, że co nas zachęciło, że poszliśmy do zakonu czy do kapłaństwa. Zazwyczaj jest to jakieś świadectwo jakiegoś kapłana.
Przykład.
Dlatego myślę, że właśnie jest dla nas to takie wielkie wyzwanie. Nie tylko dla powołaniowca, ale dla każdego. Żeby być właśnie takim świadkiem, takim, który będzie dawał ten właściwy przykład i będzie zachęcał. I no cóż, powołanie to Pan Bóg daje i jest też tak.
My się o to też będziemy modlili. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w Kazimierzu Biskupim koło Konina w seminarium, Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie, za gościnę. Temat naszych rozmów: misjonarze świętej rodziny w posłudze rodzinom, misjom i powołaniom. Telefony dla tych, którzy chcieliby z nami rozmawiać. Mamy jeszcze 45 minut na wspólną rozmowę. Kierunkowy 063. Kierunkowy jest 063. I dwa numery telefonów. 241 1300, 241 1300. I 241 11 61, 241 11 61. Tak, chyba dzisiaj też pomocny jest dosyć internet. Tak, zaglądam tutaj do księdza Andrzeja Rabija. Ma przed sobą takie duszpasterstwo rodzin misjonarzy. Terminy rekolekcji. No, całe rekolekcje są planowane na przyszły rok, 2007 rok, tak?
To tak, są to. Tak.
I ten Kazimierz Biskupi, Ciechocinek i Bąblin.
I wszystkie ojcze adresy są do tego.
A jakaś strona internetowa, bo tak dzisiaj jest, się ludzie tak, interesują. Jaka to jest?
Tych www? Stron, ojcze.
Ale jedną chociażby, www.
www. Tu jest na przykład rodzina msfopoka.org.pl i druga strona www. swrodzinarazem.eu. No musimy europejskie już takie tworzyć teraz.
Ale widzimy, to jest też z PL-ką.
www.świętarodzina.pl.
Tutaj najbliżej.
A tu www.świętarodzina.pl. A to Ciechocinek.
Krotka.pl.
Tak, bardzo.
Ale będzie też link do innych.
Ojej, przecież. Co my tych stron mamy? Jezu,
ma to kto obsługiwać? Kto to obsługuje?
Tak, to są ludzie, to bardzo mądrzy i wszystko się znają na tych Bożych.
Jest to pomoc. Kontaktują
wielka, się wielka, tak. Kobiety zgłaszają mężczyzn, ojcze. Kobiety zgłaszają mężczyzn.
Żona musi dbać o mężczyznę.
Żona zgłasza mężczyznę, a chłop potem powiada tak tutaj na spotkaniu. No zgłosiłam je, co miałem zrobić? Musiałem pojechać.
Księże Piotrze?
Tak, dokładnie. Ja też potwierdzam, że dobrym tym do komunikowania jest internet. Dużo korzystam i dużo młodych ludzi pisze. W wolnym czasie, kiedy przyjeżdżam do domu, to staram się szybko odpisywać. Jest to jedna z lepszych teraz metod porozumiewania i kontaktowania się z drugim też człowiekiem. Jednak nie zastąpi to osobistego kontaktu.
Tak.
Mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Gdyby radio przyciszyć, czy zupełnie proszę wyłączyć.
Proszę ojca.
Proszę nam się przedstawić, tak?
Ale ojciec wie, kto dzwoni, nie?
Nie, nie wiem.
Tu Zofia Wiśniewska.
A, to już teraz
ja
wiem.
Jestem animatorem rekolekcji świętorodzinnych, świeckim animatorem rekolekcji świętorodzinnych z Wąblina. I właśnie chciałam troszeczkę sprostować, ponieważ ojciec rabi powiedział, że w Wąblinie są organizowane rekolekcje świętorodzinne i tam są rekolekcje z tym postem oczyszczającym, to są pod...
No tak wydaje się, mówi, ja go tak rozumiałem, o tym zdrowym odżywianiu, więc to gdzieś tutaj, no może też... sprostowanie, że to post jest tam też. To może też jakiś taki dość dodatkowy czynnik, ale ojciec Andrzej o tym wspominał. Prawda? Coś się nam przerwało, pani Zosiu, więc pozdrawiamy panią serdecznie i całe Bąbli.
Niech pani długo żyje. Pani jest po takich na kolekcjach, co pani długo będzie żyła. Wszystkiego najlepszego.
Numer jeszcze raz przypomnę, bo dzisiaj Radio Maryja jest w innym miejscu, w innej lokalizacji. 063-241-1300 i 241-1161. Temat: misjonarze świętej rodziny w posłudze rodzinom, misjom i powołaniom. Księże rektorze, jakie tutaj można polecić, bo są ludzie czasem tacy z kłopotem jakimś, bo nie wszyscy chcą jechać na rekolekcje, bo myślimy często o takich rodzinach tutaj, które gdzieś są świadome tego, że potrzebują czegoś więcej, że potrzebują gdzieś tam dojrzeć, ale są też takie, które no mają kłopot i nie za bardzo wygląda na to, że nawet chcą się dogadać.
No panie, to myślę, że doskonałą propozycją będą rekolekcje, które są w ramach oferty ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie. My temu ruchowi posługujemy.
Też często służymy. Się odbywają takie spotkania.
Jeśli weźmiemy ośrodek nasz i ten ośrodek w Wąblinie, to a mówimy tylko o nas jako misjonarze świętej rodziny, ale w Polsce tych rekolekcji jest tą metodą po prostu i wiele. I można też to znaleźć właśnie na stronach internetowych. Myślę, że wystarczy w wyszukiwarce wpisać tylko spotkania małżeńskie i tam już, że tak powiem, zostanie odnaleziona właściwa strona, a na tej stronie cała Polska jest i wykaz terminów rekolekcyjnych. Tak więc to jest, myślę, dosyć
proste. Można nawet miejscowość sobie
znaleźć. Tak, wszystko można dać, termin dokładny, namiary, z kim się kontaktować i tam pośród tych różnych terminów są również terminy tutaj w Kazimierzu Biskupim, są również terminy i w Wąblinie, prawda? I to w zależności od tego, czy będzie to kwestia terminu, bo nieraz to jest tak, że komuś odpowiada termin i nieraz trzeba wyjechać na drugi koniec. Myśmy tutaj przecież gościli i z Bielska Białej, mimo że w Bielsku Białej organizowane są tego typu rekolekcje. I z Białego Stoku ludzie byli tutaj w Kazimierzu Biskupim, bo akurat ten termin odpowiadał, czy też słyszeli o tym ośrodku, że są na dobrym poziomie prowadzone i dlatego tutaj przybyli. Ale najczęściej to jest tak, że jest potrzeba i się szuka jakiegoś po prostu rozwiązania. I na pewno to jest bardzo dobra oferta, ponieważ ona dotyczy czego? Dialogu. I to jest oferta, myślę, że dla każdej pary, jeśli chce poprawić, bo najczęściej dlaczego ludzie, że tak powiem, rozchodzą się. To dzisiaj ksiądz biskup wspominał o tym, że często małżonkowie nawet właśnie żyją nie z sobą, tylko obok siebie. I to jest to, bo nie potrafią z sobą po prostu rozmawiać, komunikować się, prowadzić dialogu. A tu metodą warsztatową pomaga się ludziom, czy też podpowiada, pomaga się, że tak powiem, krok po kroku, że tak powiem, czynić, pójść właśnie w kierunku spotkania się w dialogu. Dialogu z sobą. To bym proponował.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu dzwoni Barbara z Warszawy. Chciałam pozdrowić księży misjonarzy. Chciałam powiedzieć, że byłam w Wąblinie już 4 razy. Wspaniałe są te rekolekcje. To jest droga przez pustynię. Coś wspaniałego jest. Jestem bardzo zadowolona z tego.
A co pani dały te rekolekcje? Bo tak pani mówi o tej pustyni, ale...
Proszę ojca, dały bardzo wiele. Mało, że zmiana wartości takich duchowych, a także dieta odchudzająca. Bardzo dobrze się czuję po tej diecie. To jest taka oczyszczająca dieta, organizm. No wspaniałe rekolekcje, wspaniałe nauki. W ogóle to się nie da opowiedzieć tego. To trzeba samemu to przeżyć, proszę ojca. I pragnę właśnie wszystkich pozdrowić i panią Zosię, która właśnie tak wspaniale prowadzi księdza Andrzeja, księdza Krzysztofa, no i księży misjonarzy. Wszystkich z całej rodziny. Chciałam powiadomić, że jeszcze mam dwóch księży. Jestem matką dwóch kapłanów.
Tak jest. Jeszcze trzeba by dodać, że misjonarze świętej rodziny. Pani
tak,
Basiu,
tak.
Ja serdecznie pozdrawiam i życzę dobrze, bo dzisiaj Barbary.
No tak. Tak, właśnie. Chwała Bogu, że się dodzwoniłam. Jestem bardzo szczęśliwa. Oglądałam całą mszę.
To na imieniny pani się dodzwoniła.
Tak, na imieniny się dodzwoniłam. Oglądałam z koleżankami całą mszę. Żeśmy przeżyli.
Wszystkiego najlepszego. No. Jednego syna mamy tutaj.
Tak, a drugi we Francji.
Dziękujemy.
No. Dziękujemy, pozdrawiamy pani Barbaro.
No. Szczęść Boże. Szczęść
Boże dla pani. Mamy następny telefon, proszę bardzo. Halo?
Tak, można?
Można, oczywiście.
Dobrze. Już mogę?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Teresa, można mówić niedaleko, Górki Klasztorne Wysoka mieszkam. I pozdrawiam wszystkich misjonarzy, a szczególnie z Górki Klasztornej, bo jestem bardzo tam często i czuję się, że Matka Boża Górecka dużo łaski wyprasza, jeśli się do niej człowiek zwraca. Wszystkie...
Pani Tereniu, a czy dlaczego pani jeździ do tej Górki Klasztornej?
Bo tam się tak czuje taki duch, taki po prostu, no, jakiś taki człowiek jest wyciszony.
A ja mam pytanie, a udało się pani kogoś już tam zawieźć?
Ja już, nie tylko ja, ale z innymi jeszcze, także po prostu zabieram ze sobą, bo nie mam samochodu, ale ludzie mnie zabierają, tacy starzy bywalcy, na przykład państwo Gromotkowie są bardzo często i po prostu tam siedzimy i potem modlimy się i jest tak piękny, piękny krajobraz, szczególnie jak wojsko, Grochówkę i tak dalej, ale modlimy się, tam człowiek wychodzi taki zupełnie... Wpisuje mi się o prośby różne do książki, bo tam są właśnie takie... I rozmawiamy z misjonarzami. Aha, jeszcze zawozimy kwiaty od państwa Gromotków. Co roku prawie kwiatki i sadzimy tak, żeby tam było tak pięknie. No i jeszcze co chciałam powiedzieć, że wiem, że pierwsze misterium, które tam się odbywało, to od księdza Jana Czekała, który nas tam właśnie... który rozpoczął to misterium męki pańskiej i on również prowadził pielgrzymki. Ja właśnie raz, dwa razy z nim byłam. To był nie tylko kapłanem, ale był i lekarzem, i przewodnikiem, i wszystko. Można mówić, że dużo się wspomina. To są misjonarze naprawdę z prawdziwego zdarzenia. I cieszę się bardzo i pozdrawiam. A jeszcze chciałam dodać, że mam właśnie swastyka nad Górką Klasztorną, gdzie właśnie tam było straszny mord. I jak to przeczytałam, to jednej nocy spać nie mogłam. Jak strasznie 160 i coś zginęło zamordowanych kapłanów i siostry zakonne, której właśnie jednej znaleźli głowa obcięta szpadlem, bo chciała się podnieść i z welonem odcięli. No coś pięknego, ale ta ziemia krwią przemoczona dała dużo, dużo powołań. Bo taki starszy kapłan z Łobrzynicy, bo ja tam na rekolekcje często jeżdżę, bardzo często, bo jestem Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich i bardzo się cieszę, nocujemy. I on mówił, że miał 11, w rodzinie było powołań, to 5 poszło jako siostry zakonne i kilka na kapłanów. Także to tam jest, myślę, że ta ziemia krwią zwroczona daje owoce, dużo powołań, dużo. Ja bym chciała dużo jeszcze mówić, ale to nie wypada.
Dziękujemy pani Teresie.
Ojcze Grzegorze, ojca bardzo, bardzo pozdrawiam za wszystko i wszystkich misjonarzy i szczęść wam Boże.
Dziękujemy.
Ja też bardzo serdecznie chciałam podziękować pani Teresie za wszelką pomoc, tą duchową, też i materialną. Jak tu pani Teresa powiedziała, rzeczywiście jest to miejsce takie szczególne, chociażby ta cisza, która tam jest, też pomaga właśnie odkryć to powołanie, dlatego też są organizowane tam rekolekcje.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Gniezna, już jestem w domu.
Kłaniamy się pani Elżbieto.
No, chciałam bardzo, bardzo podziękować za te przeżycia, które miałam właśnie tam w Kaćmierzu. Pierwszy raz byłam, a to dzięki ojcu Stanisławowi i pani Wiśniewskiej, którzy po drodze, jak jechali przez Bomlina, wstąpili do Gniezna i mnie wzięli. Bardzo im za to dziękuję. Ja chciałam wrócić jeszcze do Bomlina. Halo?
Tak. Tak, słyszymy cały czas, Pani Elżbieto, prosimy.
No, słyszałam. Byłam tam dwa razy. I jest, jeżeli chodzi o Bąblin, to ja tam dużo zwracam uwagę na rekolekcje. Jeżeli na te nauki, które wysłuchałam, a to mówmy, oczyszczanie organizmu, to jest druga rzędność. Ja spotkałam się z ludźmi, którzy tam byli, za moim, mówmy, no, wskazaniem, to znaczy radą, że odnosili takie wielkie sukcesy wewnętrzne, że tęsknią jeszcze raz do tych przeżyć, które tam są. Bo tam jest naprawdę, tam jest człowiek odcięty od wszystkiego, nie ma styczności, mówmy, z ludźmi, tylko z tymi, którzy tam mają ten sam cel, szukanie Boga. I te rekolekcje w połączeniu z tym, tą dietą oczyszczającą, no są wspaniale. Jeżeli, ponieważ się w biurze Radia Maryja już 14 lat, przepraszam, i tak jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i ma jakieś takie i duchowe, i fizyczne mankamenty, to ja z taką dobrocią zawsze mówię po sobie, dwa razy byłam, pomogli mnie, jedźcie tam, na pewno wam pomogą. I rozmawiałam też z jednym księdzem, który tam był i powiedział do mnie tak, 30 lat jestem kapłanem, ale takich rekolekcji, jakie tam przeżyłem, nigdy nie przeżyłem. Dlatego cieszę się, że dodzwoniłam się na antenę, że mogę to ojcu Krzysztofowi podziękować, no ojcu Stanisławowi, no i pani Zosi Wiśniewskiej i tam tym wszystkim, którzy stwarzają tak wspaniałą atmosferę, która dopomaga znaleźć Boga i później go dawać drugim. Do zobaczenia w tym, w Toruniu.
Dziękujemy Pani Elżbieto, pozdrawiamy Panią i Gniezno. No. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Radio Maria, proszę bardzo. O, nie udało nam się połączenie. Dziś jesteśmy u świętej rodziny, ale to w zgromadzeniu misjonarzy świętej rodziny. Ojcze, a te co do tych misji, bo ojciec wspominał Papua Nowa Gwina, a dzisiaj też ojciec prowincjał mówił o tych misjonarzach, w kilkudziesięciu krajach pracujecie.
No to tylko Papua Nowa Gwina, bo to Papua to właściwie to jest od 1989 roku. Myśmy mieli pierwszą taką grupą, między innymi właśnie ksiądz prowincja był. Pierwsza stała w 1988 roku, bo takie była takie prośba ojca generała ówczesnego, aby poznać ten kraj i wybrać sobie diecezję. No a w 89 nas pięciu pierwszy wyjechało, to łatwiej diecezja Goroka, a potem 91 czy drugi, nie pamiętam dokładnie, kiedy byłem w Indonezji, to z prowincji jawajskiej pojawili się misjonarze, po dziś dzień pracują na wybrzeżu. Myśmy się rozszerzyli, nie tylko oprócz tej diecezji jednej, gdzie myśmy byli początki, gdzie jest nasz dom zakonny, który w 94 roku powstał. Pracujemy również w diecezji Mendi. To jest jeszcze jedna z tych najdalszych, powiedzmy, diecezji górskich, nie, wśród ojców kapucynów. A nasi współbracia z prowincji jawajskiej pracują na wybrzeżu. To tak się da, taka zmiany są pewnie, jak wszędzie, powiedzmy, klimatycznie, nie tylko. To jest oprócz tej misji Papua, to jest również Madagaskar, ale trzeba powiedzieć coś szczególnego również o ta praca w Europie, bo Europa i praca, którą prowadzimy na Białorusi, no wydała owoce, bo mamy swoich dwóch pierwszych misjonarzy białoruskich, którzy już podjęli w tym roku tu zaliu z proboszczami, nie? Jeden już jest diakonem, a jeszcze jeden w tym roku złożył śluby wieczyste, więc czterech Białorusinów. To jest taka wspólnota międzynarodowa, więc możemy się cieszyć tu w tej kolebce, w Kazimierzu Biskupim, powstali ci nie tylko z Polski, ale widzimy z kraju, widzimy tak bliskiego, nie? Na pewno widzimy, ta misja tam na Białorusi nie jest, widzimy, łatwą. Tym bardziej u księdza kardynała Świątka, jeden z naszych księży, który był z pierwszych księdzy Zasałata, który pracował bardzo blisko Czarnobyla. To skutki widoczne dzisiaj, jakby kontynuacją, ksiądz Piotr Lipski nam podjął to dzieło. Takim dzień było idea księdza kardynała Świątka, by nie zostawiać tych ludzi, nie? Bo oni się bez kapłana, bez tego, co się mówili, mogliby to, żeby człowiek umiera, kiedy nie ma, powiedzmy, kontaktu z Bogiem, a ten kontakt z Bogiem oczywiście będzie mi daje kapłan, misjonarz, nie? Kolejne widzimy, czy jest Czechy. To jest, tych tam chyba z dziewięciu kapłanów pracuje, bardzo trudna praca. Wydawało się, że, powiedzmy, Papua, kiedy ja tam byłem wśród nas swoich półbraci w Czechach, no to To by to chyba jeszcze gorzej niż gdzieś powiedzmy tam papua, bo jak ja widzę, on się cieszy, że po 4 czy 5 latach dopiero ma tam powiedzmy 2 czy 3 do pierwszej komunii świętej, no to to ja mówię, to Boże kochany, to jest rzeczywiście ewangelizacja, nie? A wydaje się, że tak blisko, nie? Przez granicę byśmy przeskok. Tam też właśnie w tym roku powstał dom zakonny, pracuję w diecezji Hradec Kralove, niedaleko jest
właśnie na dom zakonny. Właśnie mówi, że no, tutaj Czechy, tak. Może nie tak Słowacja, ale Czechy, tak. były NRD.
To są skutki, nie? To widać, tak. Że jak tam byłem w tych kościołach, to tam jest bardzo mały, tam te sędzi, to są ludzie starsi, tam za wiele się dzieci, młodzież nie zobaczy, nie? To jest wyjście do młodzieży, szukać młodzieży, dzieci, żeby... No, oczywiście te tereny bliżej, powiedzmy gdzieś już jest Słowacja czy Morawy, zupełnie no, już jest inny klimat, ale tu to widać te skutki, oczywiście to co ojciec wspomniał, nie? Czy dawne widzimy NRD, to są te skutki takie powiedzmy postkomunistyczne.
Tam ludzie się dziwią, że widzą księdza w koloratce, co to jest, się pytają, no, prawda? Właśnie, więc... W Berlinie.
To widoczne jest, nie? Tam powiedzmy, no człowiek się cieszy, powiedzmy, bo tych ludzi jest bardzo dużo, nie? Tam powiedzmy, jak widziałem z Papua. Ale powiedzmy praca tu tak blisko, nie? To jest oczywiście, to jest i tu tak samo podejmujemy trud w Czechach czy Białoruś, nie?
Czy w Norwegii, jeśli mówimy.
Norwegia północna, bo właśnie dzisiaj przyjechał się z Wojciech, przyjechał z księdzem, który...
Właśnie ojciec duchowy dzisiaj pokazywał mi, że to ten z tą bratą.
Jednym właśnie z Norwegów, który przejął władzę do administracji nad diecezją, bo 3 tygodnie temu pojechaliśmy naszego biskupa. Również był to na święty rodziny, to był ksiądz Gerhard Hübel. Trudno, ja tam powiedzmy, kiedyś tam miałem możliwość powiedzmy ogłoszenia rekolekcji swoim współbraciom, no to jest powiedzmy ten dzień polarny, czy tam ta noc polarna, właśnie o czym się dyskutowali w komisji, to trzeba mieć naprawdę prawdziwe powołanie i charakter, nie każdy się nadaje, nie, bo rzeczywiście siedzieć całą noc, nie, ta noc polarna, to rzeczywiście trzeba mieć
i tego dzień, ducha. I noc to noc.
A kiedy ja byłem akurat, bo to był cały dzień, więc ja pamiętam, kiedy biskup pół do 12 w nocy przyjeżdżał, ja mówię, co on to szuka, nie, w pół do 12, no ale jest jasno, tak jak w południe, więc nie, to powiedzmy cały czas jest jasno, więc dobrze się powiedzmy ustawić się, powiedzmy przestawić się, nie, tam też tych ludzi za wiele nie ma znowu tych kościołów, więc to też jak powiedzmy w Norwiku współwracać, tam powiedzmy było 10 osób, w tym powiedzmy jakiś tam jest z Filipin, tam ktoś jeszcze tam, nie pamiętam, czy Norwega w ogóle spotkałem, nie. No więc w tygodniu tam powiedzmy właściwie nie ma nikogo, nie było, więc to też jest specyficzny charakter misji, nie?
Ale tutaj myślę, że warto dodać, że tu też realizujemy pewien charyzmat, jaki nam zostawił założyciel, jeszcze on o tym wspominał, żeby pójść do tych, którzy są w oddali, dalej, i tam, gdzie właściwie inni nie chcą iść też. I on tu mówił tutaj też o duszpasterzach, kapłanach, bo to jest, rzeczywiście jest to trudna praca. Jest to trudna praca. Biskup diecezji Hradec Kralove, on mówi, no właściwie powinien się zachować w taki sposób, że dać tym gościom to, co najlepsze, mówi, ale muszę powiedzieć szczerze, że nie mogą wam dać tego, co najlepsze. Dostaliście to, co najgorsze.
Taki ugór.
I taki ugór. Właśnie to jest właśnie to, że i to jest trudna praca. I tu ksiądz Stanisław absolutnie ma rację, mówiąc o tym, że to trzeba też specyficznego powołania, żeby dać radę, bo to jest kwestia też i ta samotności często. No to jest to.
Nie zawsze od samego początku stworzyć wspólnotę nawet.
Dokładnie.
Taka była właśnie idea generała, kiedy w 1988 roku wyjeżdżałem, wtedy był uczestny generał ksiądz Egon Ferber, taki mój wielki przyjaciel, tak obecny z prowincją niemieckiej prowincji. Mówi, pamiętaj, żeby tą ideą była właśnie wspólnota. Taką diecezję wybierzcie, te domy, te parafie, by blisko byśmy mogli się spotykać. I rzeczywiście to, kiedyśmy tam tworzyli praktycznie cotygodniowe nasze spotkania w tym naszym domu zakonnym, nie? To tak inni patrząc, no tak zastanawiali się, no właśnie. Ale potem ją zaczęto podglądać, no to jest ten duch właśnie takiej naszej wspólnoty świętej rodziny, nie? To było spotkanie wspólne gdzieś modlitwy, radości, dzielenia się. I każdy taki tydzień do nas jeszcze bardziej powiedzmy, podbudowywał, nie? Bo rzeczywiście życie w samotności to nie jest takie łatwe, nie? Zwłaszcza gdzie na miejscu gdzieś w buszu, to nie jest, że ktoś wyjdzie w buszu, jest daleka i no nie ma, możemy tak na przykład wyskoczyć do kawiarni na kawę, nie? Czy od kogoś nawiedzić, kogo w buszu odwiedzimy, nie? No przecież to jest miasta, samotność tych kilku dni, kiedy były wojny plemienne, człowiek sobie siedział, no to jedynie co zostało, książki czytać, nie? No trochę w ogrodzie porobić, nie? A tych ludzi, powiem, człowiek miast nie miał w kościele. jeśli było spokój, jasne, że to były te czasy. To są, dlatego myśmy na tej komisji misyjnej dyskutowali, to jest specyficzne. Każdy kraj jest, to coś specyfiku ma swojego. I nie każdy się nadaje, nie? Nie każdy się nadaje.
Jak ksiądz Jan Podgórnik, on kiedyś wspominał, chociażby mówi tak, no to jest prawda życia, mówi, no jesteś tam, pracujesz, znaczy jesteś z tymi ludźmi, pracujesz dla nich, mówi, ale mówi, zobacz, mówi, co się dzieje, mówi, chciał pójść do spowiedzi, no gdzie pójdzie do spowiedzi, jak nie masz księdza, mówi, no nie ma, no nie wiem się, no ale no gdzie, no szukaj księdza, mówi, pójdź do spowiedzi.
Mamy telefon, jest 23:05, proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz z Leszna. Ja dwa zdania na temat misji chciałbym powiedzieć. Akurat przed chwilą tutaj ojciec wspominał Papuę Nową Gwineę, tak, diecezję Goroka. I tak się składa, że z mojej parafii, to jest parafia świętego Jana Chrzciciela w Lesznie, przed rokiem, w sierpniu, żegnaliśmy tutaj w naszej parafii misjonarza świętej rodziny, który wyjeżdżał właśnie do Papui Nowej Gwinei. Był to ojciec Krzysztof Stachowiak, być może ojcowie w studio wiedzą coś
tak jest.
O tym ojcu i znają to, bardzo się cieszę. Właśnie my tu w Lesznie żeśmy dożegnali bardzo tutaj na uroczystą mszą świętą. Wiem, że wraz z nim wyjechał ojciec Mirosław, znacznie młodszy, ale w tej chwili wiemy, że jest tam w diecezji Goroka, utrzymujemy z nim kontakt, tutaj jego rodzina i tak dalej. Również w naszym tutaj miesięczniku parafialnym, którego mam przyjemność redagować, jego tam korespondencję zamieszczamy i bardzo się cieszymy, że właśnie pracuje na tych misjach. Z tej okazji chciałbym go w imieniu tutaj parafian serdecznie pozdrowić i życzyć mu, mimo trudnych warunków, o których wiemy, że są trudne, o których nieraz wspomina, chcielibyśmy mu życzyć obfitych połowów właśnie dusz i pracy w tej jego trudnej pracy misyjnej. To tyle chciałem powiedzieć właśnie na temat.
Dziękujemy. Dziękujemy Panie Tadeuszu.
No i jeszcze oprócz tego chciałbym również powiedzieć, że nasze tutaj parafialne pielgrzymki, które do Lichenia są robione, odbywają się bardzo często właśnie, no na ogół na godzinę, dwie wpadamy właśnie do Kazimierza Biskupiego, także jest mi ten klasztor i kościół dla mnie, dla mojej rodziny bardzo dobrze znany. Świetnie się
tam. Dyrektor się uśmiechnął.
Tak, właśnie często odwiedzamy. To się cieszę.
Dziękujemy bardzo.
No, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Ksiądz Stanisław, proszę bardzo.
To oczywiście ksiądz doskonale znamy. Pracuje Goroka i jego parafia znam ta. To taka ciekawa parafia, bo trzeba powiedzieć, ta w kronikach jest odnotowane, że kardynał Karol Wojtyła, tak jako kardynał, tam właśnie w tej parafii był, jako kardynał. Także to jest taka ciekawa parafia, której byłem niecały rok proboszczem również tam, w tej chwili ksiądz Krzysztof pracuje. Także no jest powiedzmy takim aktywnym, tak jak w Polsce, tak również i tam, więc na pewno nie ma na pewno żadnych jakichkolwiek trudności, tak jak nie miał w Polsce kontaktu, zwłaszcza z dziećmi, z młodzieżą, z tego co wiem i te wszystkie wiadomości, to wokół niego na pewno będzie miał szaleństwo dzieci i młodzieży, więc ma tą łączność z nimi. Także
dziękuję.
Pozdrawiam.
Przy tej okazji, bo zostało wspomniane, że można przyjechać do Kazimierza Biskupiego i odwiedzić.
Nie tylko kiedy jest spotkanie Rodziny Radia Maria, czy spotkanie małżeńskie.
Ale wielu wędruje do Lichenia. Wielu wędruje. I to przy tej okazji myślę, że już na pewno można przyjechać do Kazimierza Biskupiego, odwiedzić nas. Chętnie ktoś tutaj oprowadzi i można zobaczyć właśnie te pamiątki z naszego muzeum misyjnego. Także myślę, że warto, że tak powiem, do nas przyjechać, pomodlić się, wspólnie z nami przeżyć kilka chwil.
Dziękuję. Dzisiaj jesteśmy w Kazimierzu Biskupim, w seminarium duchownym, w kościele pięciu braci męczenników świętego Jana. Telefony do nas, teraz do studia, 063-241-1300, 241-1300 i drugi numer 241-1161. 241-1161. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się ksiądz Stefan. Obecnie pracuję w Niemczech, ale wcześniej miałem możliwość pracy wśród Polonii w Holandii.
A ksiądz Stefan jest księdzem...
Chrystusowcem.
Chrystusowcem.
Przez 14 lat pracowałem na terenie Holandii z Polonią, a jeszcze wcześniej, będąc jeszcze w seminarium, zajmowałem się tą działką od strony takiej historycznej i chciałbym tutaj w tym kontekście pracy misyjnej księży misjonarzy wspomnieć też pewne zasługi księży tego zgromadzenia, jeśli chodzi o duszpasterstwo polonijne. I w Holandii od 1926 roku, konkretnie w Limburgii holenderskiej, gdzie przebywała emigracja zarobkowa, przedwojenna, duszpasterstwo wśród tych rodaków sprawował ksiądz Wilhelm Hoffmann. To był Holender, który był związany ze Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny i to jest niesamowicie wspaniała postać, jeśli chodzi o całą duszpasterską pracę i przede wszystkim taką socjalną wśród tych ludzi. Poza tym chciałbym wspomnieć księdza Franciszka Szajora, który mu bardzo dzielnie pomagał z domu zakonnego z Grawę, głosił rekolekcje, czy nawet w jakichś takich trudniejszych sytuacjach, kiedy ksiądz Wilhelm Hoffmann wyjeżdżał, to włączał się w to duszpasterstwo. I naprawdę muszę powiedzieć, że to jest wspaniała karta, jaka została zapisana przez księży z tego zgromadzenia tutaj na tym terenie i najstarsza polska emigracja żyjąca jeszcze dzisiaj w Limburgii holenderskiej wspomina księdza Wilhelma. Księdza Szajora troszkę może mniej, bo były te kontakty bardziej sporadyczne, ale niemniej te dwa nazwiska są tutaj do dzisiejszego dnia wymieniane i naprawdę z wielkim szacunkiem i z podziwem dla całej pracy, dla zaangażowania i w duszpasterstwo i przede wszystkim w takie sprawy socjalno-bytowe. Te wszystkie spotkania z dyrektorami kopalń, omawianie warunków pracy dla tych ludzi, ponieważ ksiądz Wilhelm Hoffmann pochodził z Alzacji, ale później nauczył się języka polskiego, związał się ze Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny, przybył tutaj do Holandii i bardzo pięknie tutaj pracował. Założył też szkołę polską w Brunsum. Poza tym między innymi on był pierwszym redaktorem Polaka w Holandii. Przede wszystkim jeśli chodzi o lata międzywojenne, później zaczął dojeżdżać na wybrzeże holenderskie do polskich rybaków z Towarzystwa Połowów Dalekomorskich Mewa w Scheveningen. To on właśnie był prekursorem też tego duszpasterstwa polonijnego na wybrzeżu holenderskim, a więc wspaniała postać i chciałbym też, korzystając z tego, że jestem tutaj na antenie, oczywiście o tym powiedzieć i wyrazić mój szacunek i uznanie dla pracy księży tego zgromadzenia. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy księże Stefanie.
Ja bym tylko, proszę księdza, dziękujemy. Bardzo sobie cenimy to, że ksiądz takie piękne świadectwo o pracy naszych misjonarzy dał. Dwa bardzo długie lata pracował w Holandii ksiądz Deja. On potem przyjechał do Polski i zmarł u nas w Górce Klasztornej. Mieliśmy wielu jeszcze, byli też i inni jeszcze księża w innych rejonach Holandii, którzy pracowali. Zresztą też i Holendrzy bardzo wiele pracy włożyli w ewangelizację Holandii. Nasi misjonarze Świętej Rodziny. No potem, kiedy już tych powołań nie było, no to tośmy i Grawę niestety musieli, kolebkę naszego macierzysty dom w Holandii, te musieliśmy niestety zlikwidować, a ojca założyciela, który w Grawę był pochowany w 1995 roku, przenieśliśmy do La Salette, jako że tam rozpoczynał całą swoją edukację. Zresztą tak jak tam jako chłopczyk ze swoją babcią na La Salette udawał. No i właściwie był saletynem i dlatego spoczął tam. Także z Holandią jesteśmy związani bardzo i z naszymi misjonarzami. Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Piękne świadectwo.
Bardzo się cieszę też z
tego, że możemy usłyszeć o tych pięknych postaciach właśnie naszych współbraci, którzy dawali właśnie takie piękne świadectwo. Ja myślę, że to jest też i bardzo konkretny przyczynek do tego, by i nasi młodsi współbracia właśnie z takim jeszcze większym zapałem i gorliwością przygotowywali się do tej posługi zakonnej, kapłańskiej i też myślę do podjęcia różnych wyzwań na misjach.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Tak?
Proszę bardzo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Grzegorzu, Adam kiedyś z Rybnika, dziś z okolic Koszalina.
Prosimy.
Ja już, sekundka raz jeszcze. Ja powiem, że dwa lata w ubiegłym roku, w 2004 byłem na święceniach kapłańskich z mojej rodzinnej parafii w Szczytnej Śląskiej, gdzie są księża misjonarze świętej rodziny. Pozdrawiam księdza Benedykta, proboszcza oraz księdza wikarego Andrzeja i Sylwestra ze Szczytnej. Oraz tam byłem wtedy na święcenie ostatniego maja 2004. Był wyświęcany od znajomych syn na kapłana. Teraz jest, nie wiem, gdzieś na misjach za granicą, nie wiem gdzie dokładnie. I pozdrawiam jeszcze wszystkich zgromadzonych w radiu oraz ojca Tadeusza Rydzyka, słuchałem mszy świętej, transmisji. Również pozdrawiam brata Ludwika tam, mojego rodaka ze Szczytnej Śląskiej, który tam jest w klasztorze już od kilkunastu lat, może więcej, może któryś z księży powie. Brat Ludwik Hanswik. I jeszcze pozdrawiam księży misjonarzy ze Szczytnej na Zamku również oraz wszystkich misjonarzy świętej rodziny rozsianych po całym świecie. I jeszcze przede wszystkim chciałem życzenia złożyć z okazji Dnia Górnika, bo jestem emerytem górnikiem. Wszystkim górnikom oraz wszystkim barburkom, barbarom i szczęść Boże i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Przy tej okazji pozdrawiam wszystkie żony górników, które nie doczekały się powrotu swoich mężów z kopalni. Gdzieś przeżywają też i te boleści w swoim sercu. Dzieci cierpią, może rodziny też zostają osamotnione w ostatnich wydarzeniach. To też gdzieś jest takie doświadczenie dla tego świata ludzi ciężkiej pracy pod ziemią czy na powierzchni, bo kopalnie to różnego rodzaju rzeczywistość. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym przekazać pozdrawienia dla całego zgromadzenia ojców misjonarzy świętej rodziny.
A pani imię?
Teresa.
Skąd?
Ze Starachowic. Serdecznie pozdrawiam całe zgromadzenie ojców misjonarzy świętej rodziny, szczególnie ojca Jerzego Sołtysiaka oraz diakona Krzysztofa Sokoła, naszego ziomka, w imieniu księdza prałata Stanisława Pindery, proboszcza naszej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach. Wszystkich księży wikariuszy w imieniu własnym, mojej rodziny i całej parafii. Pozdrawiam Radio Maryja, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, telewizję Trwam, wszystkie osoby duchowne i świeckie, wszystkich
pani
słuchaczy.
Pani Tereniu!
Tak?
A co wy tam dobrego robicie w tych Starachowicach, bo tak pozdrowienia tylko...
No, dużo rzeczy. No, mamy dużo, koło dużo, przyjaciół to... Radio Maryja.
To wiadomo, ale jeszcze.
Przy parafii Świętej Trójcy, to ja tak. Do niego należę.
No ale i... z tymi misjonarzami co wy dobrego tam robicie?
To znaczy, ojcowie misjonarzy są mi bardzo bliscy, dlatego że mój syn tam jeździł na wieczorniki powołaniowe właśnie z Krzysiem Sokołem. I dlatego chciałam go serdecznie pozdrowić. I no i pozdrawiam, tak jak powiedziałam, całe Radio Maryja.
I co jeszcze dobrego robicie, pani Tereniu?
Co jeszcze robimy? No, wybieramy się na pielgrzymkę do Torunia.
To tak, ale z tymi misjonarzami.
Z misjonarzami. No to jesteśmy związani właśnie poprzez naszego diakona. Często nas odwiedza i no jesteśmy bardzo blisko.
Panie Tereniu, męża niech pani wyśle na ojcowskie spotkania.
Proszę?
Wysłać męża na ojcowskie spotkania.
No,
Myśli pani, że to dałoby radę?
No nie wiem. Ciężko.
Pani go zapyta. To nie szkodzi, że ciężko. Próbować może, modlić się, bo ja tak myślę, że nie, i chcemy czasem komuś
modlę
coś zaproponować.
To się zawsze.
Trzeba, czasem myślimy, żeby komuś coś zaproponować. I nie wiemy, jak to nawet zrobić, jak z jakąś taką propozycją wyjść, aczkolwiek to są na pewno dobre propozycje, może zacząć się modlić. Jak to
no,
zrobić,
to ja
żeby
się
temu
modlę zawsze. I ojców misjonarzy mam zawsze na uwadze.
Pięknie. A pani ma już wszystkie miejsca? Na tą, no tak pani wspomniała, ten Toruń, że pani do Torunia jedzie.
To znaczy jest pielgrzymka z parafii Matki Świętej Trójcy.
Tak.
No i ja jestem, no mam zamiar właśnie jechać właśnie z całym kołem. No i tam, z tego co wiem, to w czwartek wybieramy się z samego rana.
To najwyższy czas. Już, tak?
No,
dobrze,
zresztą co roku jest.
Dziękuję pani Tereniu, pozdrawiamy Starachowice.
Bardzo się cieszę, szczęść Boże, ojcze Grzegorzu i pozdrawiam również bardzo serdecznie i wszystkim szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, tam też taki ksiądz Sylwester chyba jest w kościele Matki Bożej. Pamiętam,
no
też go pozdrawiam serdecznie.
Na szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Odbieramy następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogę już mówić?
Tak, może pani. Pani imię?
Ewa.
Prosimy. Skąd?
Z Gorzowa.
Odważnie można. Odważnie, czekamy. Tylko radio może przyciszyć,
aha,
czy wyłączyć,
dobrze.
Bo gdzieś tam, wie pani, ten sygnał się odbija.
Ja
trochę lekkim opóźnieniem jest. Tak, tutaj współbracia misjonarzy zaraz pokazują na księdza Stanisława, bo on pewnie jest z Gorzowa Wielkopolskiego.
Tak.
Prosimy bardzo, pani Ewo.
Może zacznę od tego, że program poświęcony rodzinie jest niezwykle potrzebny i ważny, bo wiadomo, że dzisiaj kuleje rodzina i to jest właśnie to. Ale patrząc na misjonarzy świętej rodziny, na misjonarzy i zakonników innych, wiadomo, że tworzą rodzinę. I dzisiaj z ogromną radością oglądnęliśmy z synem, który też jest kapłanem, mszę świętą. Oczywiście tam jest mój brat, więc go serdecznie pozdrawiam i wszystkich kapłanów, ale jednocześnie oprócz ogromnej radości chciałabym powiedzieć, że za mało chyba jednak mówi się o takich bardzo dobrych wzorcach, za mało w kazaniach, za mało na lekcjach religii, za mało w szkole mówi się na temat rodziny. Wiadomo, że kropla drąży skałę. Pokazuje telewizja złe wzorce. Dzisiaj nawet wśród znajomych rozmawialiśmy. Wszystko to, co złe, wszystkie jakieś takie zadziałania złe i tak dalej, i tak dalej. Mało mówi się, więc moja taka ogromna prośba. Więcej i na katechezach, czy może inaczej, gdyby po prostu spróbować ten problem nagłośnić. Dobra mama, jaka to mama? Dobry ojciec, jaki to ojciec? Nie zawsze ten, co głaszcze i kupuje prezenty, ale ten, który po prostu wymaga. Za mało się wymaga od dzieci, za mało się wymaga od siebie. Jeżeli nie weźmiemy dosłownie słów...
Pani Ewo, dzisiaj taka pani Irena do mnie podeszła, tutaj mieliśmy spotkanie, kół i biur, i też mówi, że tak trochę jakiejś takiej blokady jest między, nawet w rodzinach, że nie potrafimy mówić o tych sprawach,
oczywiście,
nie potrafimy mówić o Panu Bogu, nawet zachęcić siebie do wspólnej modlitwy.
Modlitwy za siebie. I powtarzamy, bo tak jak mówię, dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się ze znajomymi, którzy też mają dzieci. Za dużo jest głaskania, za mało prawdy. Za mało prawdy między dorosłymi. Nie oszukujmy się, nie wszystko jest potrzebne, niekoniecznie jest potrzebny komputer.
Ja tak, bo pani wspomniała, pani Ewo, pani wspomniała na przykład no, księży, którzy mogliby to robić, prawda, no, zambony,
oczywiście,
katecheza, ale ja myślę, że tutaj też no,
rola świeckich
rola
jak najbardziej.
Świeckich,
tak. Jak najbardziej, ja się z tym zgadzam, tylko chodzi mi o to, jeżeli byłby cykl, bym powiedziała, kazań, czy nawet zasygnalizowanie, jakim jesteś ojcem, nawet rzucenie takiego pytania, czy w trakcie spowiedzi, jaką jesteś matką, to ja myślę, że ludziom to da do myślenia. Nie ma co głaskać. Trzeba od siebie wymagać. Papież nasz powiedział, wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali. I zacznijmy więc wymagać od siebie. Bardziej wymagający bądźmy. A za to, że jest rodzina Radia Maryja, dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, bo zawsze mówię, z Maryją się zwycięża. Za to, że miałam okazję i bardzo często bywam wśród misjonarzy świętej rodziny, za to, że nas po prostu przygarną zawsze, za to też Panu Bogu dziękuję. Poruszyło mi dzisiaj świadectwo też księdza Chrystusowca i wspaniałe czasopismo. No to są naprawdę rewelacyjne rzeczy. Także, że za wszystko dziękuję i za to, że mogłam się dodzwonić też. Dziękuję.
A my dziękujemy, że Pani no, próbowała.
Ale od której żeśmy próbowali, nie wspomnę, ale się dodzwoniliśmy. Także naprawdę dziękuję. Przede wszystkim zaraz przyłączymy z Dowaśle.
Ktoś tu się do Pani odezwał.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy Panią i całą rodzinę.
Dziękuję bardzo.
W Gorzowie. Proszę, ksiądz.
Ja też mam wrażenie, że mało się mówi młodym ludziom na temat małżeństwa i rodziny, a oni tego oczekują. Dlatego właśnie podczas wakacji organizujemy Góreckie Dni Młodości, gdzie poruszany jest temat małżeństwa i rodziny. Przyjeżdżają to młodzi ludzie i w tym roku tematem było Święta Rodzina da Ci szczęście. Żeśmy przyglądali się świętej rodziny i chcieliśmy wspólnie przyjrzeć się tej świętej rodzinie i później te wartości, które są w świętej rodzinie, wcielać i pokazywać, jak ma wyglądać małżeństwo, jak ma wyglądać rodzina.
Ja też od razu tu mogę powiedzieć, że taką propozycję daje też Radio Maryja.
Oczywiście.
Radio Maryja w każdy wtorek ma porady pedagoga, psychologa. W każdy wtorek od 18 jest audycja rodzinna w radiu i w telewizji. Wcześniej jeszcze były i dzisiaj tak samo cały czas są nadawane audycje te dla rodziców i małżonków. Ksiądz właśnie Pryba, obecnie rektor seminarium, też wielokrotnie przyjeżdżał, więc to też jest taki moment formacji, kiedy my możemy komuś coś zaproponować, bo nieraz nie wiemy, co, jaka propozycja. Sięgnąć wystarczy do rodziny Radia Maryja, tam są miesięcznika naszego, są wypisane na najbliższy miesiąc, jakie będą nawet audycje. I już wiemy, komu w rodzinie, czy komu znajomemu możemy coś zaproponować. Czy nawet tutaj dzisiaj podana jakaś tam strona, jakiś kontakt, żeby prawda, bo nieraz się wydaje, że czegoś mało, jakaś dobra gazeta, czy tygodnik, to zawsze byłoby coś. Przychodzi nam też podsumować, już bracia klerycy przyszli, dzielni. Cieszymy się, że jesteście, ksiądz Andrzej.
Ojcze, czy można by jeszcze przypomnieć, że my wydajemy posłańca Świętej Rodziny, bo tu nie padło.
Można,
A jednak
jak to jest miesięcznik?
To jest kwartalnik.
A był kiedyś miesięcznik?
Był miesięcznik. Tutaj jest redaktor, siedzi naprzeciwko nas. Ksiądz Andrzej Pryba, który kiedy był w Świdrze, to redagował miesięcznik i to bardzo solidnie to robił. I ja muszę powiedzieć, że ja od początku czytałem i wtedy był bardzo on obfity. On miał bardzo wiele takich artykułów pisanych przez mądrych ludzi, a dotyczących właśnie problematyki również i małżeńskiej, i rodzinnej. I ja myślę, że znowu teraz posłaniec Świętej Rodziny też wcale był dobrze prowadzony, ale teraz znowu ta wraca się do tych zagadnień duszpasterstwa rodzin i misji i dobrze. Także polecamy posłańca Świętej Rodziny. Bardzo byśmy chcieli, żeby on trafiał pod strzechy. Nasz ojciec założyciel, milion jego książek trafiło do domostw, do ludzi i my byśmy dzisiaj chcieli, żeby posłaniec był takim czasopismem. Redakcja jest w Świdrze, koło Świder, Otwock Świder. Redaktorem jest ksiądz Piotr Krupa i można tam zamawiać posłańca Świętej Rodziny.
Jakieś kontakty, właśnie www.świętarodzina.pl. Stamtąd trafimy,
tak,
prawda?
Tak.
Dziękuję. Misjonarze, ksiądz Stanisław, może słowo jakiegoś podsumowania. czy jakieś takie jeszcze kwestie, które, na które warto zwrócić uwagę?
No jeśli chodzi o to całość ducha misyjnego, myślę, że to jest gdzieś ludzi młodych, czy aż taki duch misyjny zapala, no myślę, że tak. Chociaż te przerażenia na pewno są tymi wydarzeniami, które mają miejsce na misjach.
A jak młodzi współbracia patrzą na misję? Jak ksiądz ich ocenia?
No, myślę, że są jakieś te zachęty i zapał. No mam nadzieję, że jest, że to dzieło to będzie kontynuowane, nie? Zwłaszcza widzimy te kraje jak Madagaskar czy powiedzmy Papua. To nie są powiedzmy typowo polskiej prowincji, bo to zawsze było takim myślą, żeby to były jakieś międzynarodowe wspólnoty. I tak powiedzmy tak jest. Chociaż przez te pierwsze powiedzmy 3-4 lata to właśnie była jako polska typowa misja polskiej prowincji, nie wiem, Papua, w tej chwili właśnie są z Indonezji, są tam wierzy i klerycy. To takie, mają swoje, dobrze, swoje praktyki, to jest tak zwane OTP, Orientation Training Pastoral, nie? Więc dla nich powiedzmy to jest powiedzmy blisko, więc kulturowo są zbliżeni. Ja sam też jest takim, byłem zwolennikiem, może dalej jestem, żeby nawet takim duchu wysyłać, więc były też takie wysyłanie powiedzmy kleryków w ramach powiedzmy świąt czy Wielkiej Nocy. To jadą powiedzmy czy Czechy, czy tam powiedzmy może nawet Białoruś, czy gdzieś, żeby mogli powiedzmy też tak ten tydzień powiedzmy spędzić, nie, wśród naszych księży. To są te misje takie europejskie, które prowadzimy. Chociaż jestem zwolennikiem nawet wysyłania, nawet kleryku, poznaj tego ducha takiego misyjnego, a nawet tamte kraje, nie, tak, którzy mówią, no tak, no to wiadomo, czy to, co z tego może być. Nie? Tak, no można rzeczywiście na to patrzeć, nie? I uważam, że każdy, który na przykład wyjedzie, tak jak inne zgromadzenia, kapłan, który popracuje tam te kilka lat, te 4-5 lat minimum, kiedy wraca do Polski, on ma trochę jakiegoś innego ducha. I my się tym duchem może powiedzmy zapalać innych, ale ma trochę inne spojrzenie już powiedzmy na
Kościół. Właściwie osadzone w realiach. Prawie, czyli takie...
Bo tak powiedzmy tu żyjemy, to wszystko jest pięknie, nie? Kiedy człowiek znajdzie się w takiej innej sytuacji, w innym powiedzmy takiej rzeczywistości, zwłaszcza widzimy tam gdzieś w buszu, nie? Kiedy trzeba dostosować się, to nie jest Europa. Więc czy tak powiedzmy trzeba było zejść z tego świata do takiego powiedzmy świata zupełnie innego, nie? Prostego. To człowiekowi się nawet nie marzyło, ale przeżywając to trzeba człowiek raczej patrzeć i jak jestem już w kraju, trochę powiedzmy to spojrzenie jest inne i myślę, że teraz miał możliwość powiedzmy dzielenia się z ludźmi powiedzmy młodymi, zapalając tego ducha misyjnego, myślę, że wśród tych naszych tu kleryków, naszych alumnów ten duch myślę, że jest i nie zabraknie tych, którzy będą podtrzymywać czy kontynuować to dzieło, które powiedzmy prowadzimy.
Dziękuję bardzo. Ksiądz rektor poprowadzi naszą modlitwę dzisiaj. Dobrze. Są też bracia klerycy.
Ja jeszcze może zanim rozpoczniemy modlitwę, tak, to jeszcze może coś dopowiem, że funkcjonują referaty kleryckie w Wyższym Seminarium. To znaczy, że tak jak mamy różne apostolaty rodzin, prawda, misji, powołań. Podobnie są konkretni alumni zainteresowani właśnie zaangażowaniem w tych tematach. Można powiedzieć tak, że jest piękna grupa, która jest bardzo zainteresowana animacją misyjną i już to było wcześniej i teraz w dalszym ciągu się angażują. Kwestia otwartości wyjazdów na różnego rodzaju sympozja poświęcone tej tematyce. Niektórzy piszą prace magisterskie z tej działki, ale też no właśnie chcą w jakiś sposób żywy zaangażować się w te kwestie. To myślę, że to też jest pewien taki bardzo konkretny znak, że tym tematem się interesują, że będą w przyszłości chcieli wyjechać na misję. Ta podpowiedź tutaj ze strony księdza Stanisława o tym, żeby też i w różnych krajach bywali, żeby zobaczyli, jak to jest. Wielu swoich braci, którzy, właśnie młodszych alumnów, którzy pojechali, czy to do Czech, na początku właśnie może nawet nie chcieli jechać, ale pojechali, zobaczyli, otworzyły się oczy, mówią, że to zupełnie inaczej wygląda. Aha, to jest tak, to jest tak, to jest tak. To jest ważne. Ja myślę, że są też i przykład wielu współbraci, którzy podejmują różnego rodzaju inicjatywy też w tej kwestii, no to właśnie będzie zachęta do tego. Ksiądz Andrzej Rabi wspominał o tym, że nie każdy nadaje się na duszpasterza rodzin, ale są tacy, którzy chętnie to podejmują i co więcej widzimy, że mają też ku temu wiele danych, żeby to podjąć, prawda? Czy tutaj też kwestia spraw powołaniowych, to nie tylko kwestia samego powołaniowca, ale kwestia również nas wszystkich, i młodszych, i starszych. I myślę, że no właśnie to jest to wyzwanie, które stoi przed nami jako misjonarzami Świętej Rodziny.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmowy niedokończone na temat misjonarzy Świętej Rodziny w posłudze rodzinom, misjom i powołaniom. Jesteśmy w Kazimierzu Biskupim koło Konina, Kościół Seminaryjny Świętych Pięciu Braci Męczenników. Tu jest seminarium, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Ojcze rektorze, czy księże rektorze, to zaczynamy. Za moment tom pierwszy już. Mamy Adwent. Nim kres nadejdzie jasności, to hymn na dzisiejszą kompletę, strona 923, i później możemy wziąć psalm z poniedziałku, jest na stronie 932, psalm 86 i na zakończenie antyfona Maryjna, Witaj niebios królowo. Proszę bardzo, księże rektorze.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie boskie, rzecz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Panie Boże, najpierw dziękujemy Ci za ten dzień, który się kończy. Za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, za znaki Twojej miłości. A jednocześnie przepraszamy Cię za to, że nie zawsze podejmowaliśmy tych natchnień, które pochodziły od Ciebie, że nie podejmowaliśmy dobra, do którego Ty nas przynagrałeś. Za to, że może nie żyliśmy zgodnie z naszym powołaniem. Panie Boże, chcemy Cię przeprosić, tak szczerze. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i długoliwość odnajdzie, a Ty tym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O sprawco Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi. Czesz mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgryzają zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel cudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy,
daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą. Żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Poczasu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Witaj, niebios królowo.
Witaj, Panie aniołów. Witaj, różko i bramo. Jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bardzo dziękuję. Tak ojciec wspominał, że ojciec był już w radiu, ale radio pierwszy raz jest w Kazimierzu. Skoro ojciec chciałby pozdrowić, czy Andrzeju?
Chcę pozdrowić oczywiście moje siostrzyczki dwie, które w Zabrzu mieszkają,
ale...
W samym Zabrzu?
To w samym Zabrzu, tak, 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 w samym Zabrzu. Ale chcę pozdrowić wszystkich ojców, którzy tu... Było ich około 100 ojców. Dalej, było 100 par małżeńskich na dialogach. Było 100 par mniej więcej narzeczeńskich na weekendach dla narzeczonych. I tych wszystkich chcemy pozdrowić. Tych, ale też tych, którzy są z nami złączeni w tych ośrodkach, w Bąblinie, tak mnóstwo ich było, Ciechocinku i w Kazimierzu.
Dziękuję bardzo. Są też bracia klerycy. Kogo ty chciałeś pozdrowić? Możesz imię i kogo?
Kleryka tam właśnie. Chciałem pozdrowić moich rodziców, rodzeństwo, jeśli jeszcze nie śpią i słuchają. Bardzo was kocham. Do zobaczenia na święta.
Ty masz na imię?
Diakon Przemysław. Mojego brata, bliźniaka, Łukasza. Jest szczęśliwym mężem już od 3 miesięcy. I siostrę moją, kochaną siostrę Kingę, która jest od miesiąca szczęśliwą żoną.
Pięknie. Ksiądz Stanisław Czarny.
Przyjaciół misji i wszystkich, którzy pamiętają, bo mimo, że już może nie pracuję, ale dalej ten kontakt jest, modlą się, wspierają modlitwami. Bóg zapłać wszystkim przyjaciołom misji. Pozdrawiam ich wszystkich. Pamiętam o wszystkich.
Bóg zapłać.
Kleryk Paweł Olszewski. Pozdrawiam wszystkie rodziny, które nas tutaj odwiedzają i swoją najbliższą rodzinę również.
Tam z tamtej strony Łukasz. Dziękujemy Ci za komentarz.
Ja wszystkich bliskich, ale szczególnie pozdrawiam współbraci, którzy niby śpią, ale na pewno słuchają jeszcze nas.
I tam wspólnotę.
U góry, tak, tu wspólnotę seminaryjną. Jesteście.
Diakon Jarek Paczkowski. Chcę szczególnie pozdrowić moją siostrę Agnieszkę, Kasię oraz ich mężów i rodziny. Także przyjaciół z Kazimierza Biskupiego i wszystkich, którzy mnie znają.
Dziękujemy.
Kleryk Marek Gubernat. Chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkich naszych współbraci, szczególnie tych pracujących na misjach za granicą, Papui Nowej Gwinei i Madagaskarze, i moich bliskich, rodziców i siostrę.
Dziękuję. Ksiądz Piotr.
Ja bardzo chciałem pozdrowić wszystkich młodych ludzi, parafian z Żernicy i także moją wspólnotę zakonną w Górce Klasztornej.
I ksiądz rektor Andrzej Pryba, rektor Wyższego Seminarium.
Oczywiście wszystkich domowników, to jest jasne. Księdza prowincjała, który gości tutaj u nas wraz z księdzem Grzegorzem Gałdowskim. Pragnę również pozdrowić bardzo serdecznie jeszcze, może jeszcze nie śpi, księdza biskupa Wiesława Meringa, który tutaj z nami był, razem z nami się modlił. Wszystkich też właśnie ojców pracujących w Radio Maryja, Telewizji Trwam, pracowników. Kogo jeszcze chciałbym pozdrowić? Też myślę o ekip Notre Dame. W jakiś sposób przyszło mi i jeszcze innym współbraciom posługiwać też w tym ruchu duchowości małżeńskiej. Dlatego serdecznie ich pozdrawiam i życzę im naprawdę wszystkiego, co najlepsze, by ten ruch pięknie się rozwijał. I naturalnie moich rodziców, brata wraz z jego małżonką. Wszystkich bliskich, tych, których Pan Bóg postawił też i na mojej drodze życia.
My dziękujemy również wszystkim za taką życzliwość księdzu biskupowi, księdzu prowincjałowi, księdzu rektorowi, całej wspólnocie, tej starszej i młodszej. Dziękujemy za tą troskę, za opiekę, za to, że mogliśmy się zatrzymać i takiego również zakosztować doświadczenia świętej rodziny przez waszą posługę, waszą pracę, wasze zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim świeckim, naszym pomocnikom tu z bliskiej i dalekiej strony, tym, którzy gdzieś tam z daleka przyjechali. Zapraszamy oczywiście na rocznicę Radia Maria do Torunia na 7 i 8 do Bydgoszczy, tych, którzy mogą. Dziękuję naszym ekipom technicznym, tym, którzy realizowali nasz program, którzy łączyli nas dzięki łączom satelitarnym z Toruniem i ze światem całym. Dziękuję teraz panu Waldkowi, który realizował program, i tym, którzy byli na programie wieczorem. Żegnamy się z Kazimierza Biskupiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Łączymy się z Toruniem, prosimy.